Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Polska jest obecnie jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Co czwarty Polak ma powyżej 60 lat. Według prognoz GUS-u w 2060 roku w tym wieku będzie już prawie 38,5% obywateli. Tymczasem jest to grupa osób, która znacznie częściej potrzebuje opieki lekarzy. W jakim kierunku powinna iść zdrowotna polityka senioralna? Jak zadbać o zdrowie osób starszych? Między innymi o tym w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a w studiu gościmy profesor Joannę Zajkowską, podlaską konsultant w dziedzinie epidemiologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam panią.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Online jesteśmy z kolei połączeni z profesorem Tomaszem Targowskim, konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Około 10 milionów Polaków ma powyżej 60 lat. Wśród białostoczan w tym wieku pytałam o ich zdrowotne problemy.
Żeby znaleźć geriatrę, no to naprawdę trzeba wiedzieć i być świadomym tego, że jest taka pomoc. U nas jest tak jeszcze społeczna nieświadomość tego, że można taką pomoc otrzymać. Za mała popularyzacja tego tematu.
Że geriatrów przede wszystkim jest.
Nie ma geriatrów.
No, przede wszystkim popularyzacja nic nie da, skoro nie ma nam kto pomagać. Jak idzie do lekarza pierwszego kontaktu, ja mam wrażenie, że ten lekarz niekoniecznie jest przygotowany do pracy z taką osobą.
No ja sama teraz jestem na wielu lekach od różnych swoich schorzeń. Czasami nie ma wyboru, ale ja jestem świadoma, że te leki niekorzystnie działają na mój organizm.
Ale też jak się przyjmuje te leki? Często nie jesteśmy świadomi tego, że te leki trzeba w jakiś sposób posegregować i brać je w taki sposób, żeby jeden drugiemu nie szkodził. Jakie dawki, czy może jakieś zamienniki? Są leki, które się wykluczają. Jeżeli pacjent przyjmuje jakiś lek i niekoniecznie mu to pasuje, to nie znaczy, że pani doktor, pan powiedział, więc tak ma być i muszę do końca to brać. Trzeba się zgłosić i poprosić o konsultację kolejną.
Lekarze niestety nie chcą wydać skierowania. Ja na przykład chciałam się przebadać u geriatrii. Chciałam poprosić rodzinnego lekarza o skierowanie. Nie dał mi skierowania, ponieważ mimo, że jestem grubo po 70, ale nie przyjmuję żadnych leków. Geriatria jest bardzo potrzebna, szczególnie psychogeriatria. Społeczeństwo nasze się starzeje. Szczególnie osoby są bardzo osamotnione. Często siedzą w domu zamknięte, nie wychodzą gdzieś na zewnątrz, od rodziny odseperowane, dopada ich depresja, a niestety depresja to jest wiadomo psychouszkodzone, więc potrzebny jest psychogeriatria w tym wieku. Geriatria przypomina o szczepieniach, geriatria przypomina jak dbać o zdrowie, geriatria przypomina o różnych chorobach, jak do nich się stosować, jakie leki stosować, jakie diagnostykę stosować, żeby wykazało, że się jest chorym i wcześniej się zabezpieczać przed tą chorobą.
Zanim przejdziemy do tematów, które poruszyli moi rozmówcy, pani profesor, z pani doświadczenia, jaka jest sytuacja seniorów, zwłaszcza w czasie pandemii mogła pani zaobserwować wiele rzeczy w związku z osobami, które trafiały do pani kliniki.
Ja jako lekarz praktykujący spotkałam się z problemami, że mam niedostatek wiedzy, jak prowadzić pacjentów senioralnych. I tutaj kontakt ze specjalistą geriatrii wydaje mi się niezwykle ważny, dlatego że wielochorobowość, przyjmowanie leków zlecanych przez wielu specjalistów czasami ze sobą konkuruje. Tutaj trzeba uzgadniać pewne dawki, mieć pewne doświadczenie z pacjentami senioralnymi, żeby wiedzieć, jak dobierać dawki, jakich leków nie dawać, jakie mogą pogarszać na przykład motorykę pacjenta. I to jest rzeczywiście wiedza, którą mają geriatrzy i ta możliwość konsultacji powinna być dostępna zarówno dla specjalistów jako lekarzy konsultujących swoich pacjentów, jak i dla samych pacjentów.
A jak jest z tą dostępnością do geriatry, panie profesorze?
No niestety nie za ciekawie, szanowni państwo. Otóż mamy w Polsce mniej niż 600 geriatrów, którzy są aktywni zawodowo. Mamy też niewiele oddziałów i poradni geriatrycznych. Mamy nieco ponad 100 poradni w całym kraju i oddziałów około 60. Także, a dodatkowo te oddziały i poradnie, one są dosyć nierównomiernie rozłożone w województwach. Są województwa, które są liderami, jeśli chodzi o polską geriatrię, pomimo że i tak nie jest zbyt cudownie z tą opieką geriatryczną, ale takim województwem jest na przykład Śląsk, od dawna silny ośrodek geriatryczny, a na drugim biegunie są takie województwa jak warmińsko-mazurskie, gdzie dopiero niedawno powstał pierwszy oddział geriatryczny.
A w Białymstoku są tylko dwa oddziały geriatryczne na całe województwo, a może aż dwa oddziały w porównaniu do Warmii i Mazur. W jakim kierunku ochrona zdrowia powinna iść? Czy zwiększać liczbę łóżek geriatrycznych w szpitalach, czy jednak nie?
No ja byłbym zwolennikiem tego, żeby tych łóżek geriatrycznych przybywało. Tam, gdzie no, nie można utworzyć oddziału z różnych powodów, to dobrze by było, gdyby po prostu były w szpitalach zatrudniane zespoły geriatryczne, bo pamiętajmy, że pacjentem geriatrycznym nie opiekuje się tylko lekarz geriatra, ale cały zespół geriatryczny. Trzon tego zespołu stanowią właśnie cztery zawody. No, jest ten lekarz właśnie geriatra, który stoi na czele zespołu. Jest pielęgniarka ze specjalizacją geriatryczną, fizjoterapeuta i psycholog. I te cztery zawody mają kluczowe znaczenie między innymi w przeprowadzaniu tak zwanej całościowej oceny geriatrycznej, która jest taką wisienką na torcie, jeśli można tak powiedzieć, w opiece geriatrycznej.
Lekarze rodzinni w tej chwili w zdecydowanej większości opiekują się seniorami, ale czy są do tego przygotowani? Jak pan to ocenia i jak pani profesor ocenia? Proszę bardzo, panie profesorze.
No trudno mi to oceniać. To znaczy wiem, że w programie specjalizacyjnym, kształcenia specjalizacyjnego lekarzy rodzinnych jest dużo elementów, stosunkowo dużo elementów poświęconych właśnie nauczaniu geriatrii. Tak? To jest zasługa konsultanta do spraw medycyny rodzinnej, krajowego konsultanta do spraw medycyny rodzinnej, który w tym programie zawarł takie treści, które dotyczą właśnie nauczania o wielkich zespołach geriatrycznych, a również o całościowej ocenie geriatrycznej. No więc program szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy rodzinnych te elementy geriatryczne zawiera, ale z drugiej strony no to też miejmy litość dla tych lekarzy rodzinnych, bo oni w sumie...
Nie mogą być specjalistami od wszystkiego.
Jego, dokładnie, bo zajmują się i dziećmi, i dorosłymi w sile wieku, i seniorami, więc... Nie dziwię się, że czasami ta opieka nad seniorem, który jest szczególnym pacjentem, bardzo wymagającym pacjentem, no może czasami kuleć w POZ-ach.
A jak z pani perspektywy to wygląda?
Ja uważam, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej to jest ten lekarz pierwszego kontaktu, który ma kontakt z rodziną tego pacjenta senioralnego, zna jego warunki domowe, zna jego przeszłość chorobową i choroby współistniejące i powinien mieć możliwość konsultacji, kontaktu właśnie z lekarzem geriatrą, żeby wspomóc tę opiekę.
Bez oczekiwania, tylko natychmiastową taką możliwość, tak. Skorzystać z porady fachowca.
Dokładnie.
A kto... Przypomnijmy słuchaczom, którzy w tej chwili są przy radioodbiornikach, kto powinien korzystać z pomocy geriatry, bo nie każdy senior się kwalifikuje, jak usłyszeliśmy z wypowiedzi białostoczan, z którymi rozmawiałam. Panie profesorze.
No taki typowy pacjent geriatryczny, jeżeli dzielimy pacjentów na metrykalnie, tak, na według dat urodzenia, to jest to pacjent w wieku 75 lat i więcej. To znaczy generalnie ocenia się, że tylko mniej więcej 30, no tylko albo aż, 30-40% seniorów wymaga bezwzględnie opieki geriatrycznej. Pamiętajmy, że starość ma kilka faz. Mamy fazę wczesnej starości, która trwa od 60 roku życia do 74, potem jest ta starość pełna, czyli 75-89 lat i potem jest długowieczność. No i generalnie geriatrzy mogą zajmować się już pacjentami, którzy przekroczyli 60 rok życia. Natomiast no, taki typowy pacjent geriatryczny to jest ten pacjent starszy, powyżej 75 lat. Oczywiście to jest duże uproszczenie, szanowni państwo, bo musimy zdawać sobie sprawę, że to nie wiek metrykalny ma znaczenie.
Tylko stan zdrowia.
Tylko stan zdrowia pacjenta, dokładnie, bo bywają 60-paroletni seniorzy, którzy są już na tyle schorowani, że ta opieka geriatryczna jest potrzebna.
A 90-latkowie, którzy nie mają żadnej choroby? Okazy zdrowia i oby takich Polaków było jak najwięcej. Główne problemy większości seniorów to wielochorobowość i słabsza odporność i na przykład w kwestii odporności na różne choroby mamy szczepionki.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Na co powinni szczepić się seniorzy? Profesor Joanna Zajkowska.
Po 65 roku życia naturalne, fizjologiczne starzenie się pozbawia nas zdolności radzenia sobie z zakażeniami wirusowymi. I to są te zakażenia przenoszone drogą oddechową, które często nazywamy też chorobami dziadków i wnuczków, prawda? Czy dzieci kontaktujące się w społecznościach, tych małych społecznościach przedszkolnych, żłobkowych, często przynoszą infekcje wirusowe. Możemy zabezpieczyć naszych seniorów przed grypą, przed być może w przyszłości przed RSV, bo szczepionka już jest, ale czekamy na jakieś możliwości refundacyjne, ponieważ jeszcze ta szczepionka jest dosyć droga. Powinniśmy przypominać seniorom też koklusz, który jest zakażeniem górnych dróg oddechowych, a który zdarza się u nastolatków czy tych członków rodzin, może być przyniesiony do domu. I z chorób bakteryjnych pneumokoki, które wymieniamy między sobą. Więc to są te zakażenia górnych dróg oddechowych, które potrafią być bardzo poważne dla seniorów, którzy obciążeni są albo przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, te płuca już nie są zdrowe, chorobami kardiologicznymi, i zapalenie płuc to jest jednak czwarta przyczyna zgonów wśród osób starszych. W związku z tym głównie o tych szczepieniach bym myślała.
A jakie szczepionki są bezpłatne? Albo te, które w jakiejś części są refundowane, bo ostatnio do tych szczepionek refundowanych dołączyła szczepionka przeciw półpaścowi.
Tak, refundowana dla seniorów jest szczepionka przeciwko grypie. Natomiast,
w 100%.
Natomiast szczepionka przeciwko półpaścowi w 50%, jednak czekamy, że ta refundacja może będzie jeszcze większa, dlatego że mimo wszystko cena tej szczepionki jest dość wysoka.
A jakie jeszcze inne szczepionki powinny być bezpłatne? Te, o których pani wspomniała?
Ja bym oczekiwała pneumokoki. Pneumokoki to szczepionka 20-walentna, która w jednorazowej dawce, bez analizy wcześniejszych szczepień czy wcześniejszej przeszłości pacjenta, zapewniałaby bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o pneumokoki.
Dla osób z grupy ryzyka powyżej 65 roku życia to jest ona bezpłatna. A tu chodziłoby, żeby rozszerzyć tą liczbę, grupę osób, do których byłaby skierowana.
Tutaj małe sprostowanie, pani redaktor, bo bezpłatna jest szczepionka 13-walentna. Ona jest na liczbie 65+, a dysponujemy już szczepionką 20-walentną, która zawiera między innymi też szczepy pneumokoków, które często odpowiadają za inwazyjną chorobę pneumokokową.
Powrócę jeszcze do szczepionek przeciwko półpaścowi. Dlaczego tak ważne jest, pani profesor, aby osoby powyżej 65 roku życia szczepiły się?
Dlatego, że w tej chwili część dzieci jest szczepiona przeciwko ospie wietrznej, natomiast nasza populacja dorosłych i seniorów to są osoby, które w 100% niemalże przebyły ospę wietrzną, a wirus półpaśca jest reaktywacją wirusa po przebytej ospie wietrznej. Losowo nie wiemy, jaka będzie lokalizacja tej reaktywacji, a przy chorobach współistniejących rzeczywiście ten półpaśiec może być albo bardzo masywny, albo bardzo przy leczeniu, włączonym leczeniu biologicznym, immunosupresyjnym, niezwykle uciążliwy i z powikłaniami. Natomiast nawet w pełnym zdrowiu to naturalne starzenie się powoduje, że źle sobie radzimy z zakażeniami wirusowymi i są takie postacie...
Coraz niższa odporność jesteśmy bardziej podatni na
różne choroby. Są takie postacie półpaśca, które potrafią być bardzo uciążliwe, jak półpaśiec oczny na przykład.
Mamy kalendarz szczepień u dzieci i młodzieży, a co z takim kalendarzem u seniorów, panie profesorze?
No, takie kalendarze zostały poukładane już przez towarzystwa naukowe, między innymi Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne opracowało taki kalendarz, ale też Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, więc są już rekomendacje dotyczące szczepień, na co powinni być szczepieni seniorzy. Ale są te szczepienia zalecane.
A jak wypadamy na tle innych krajów, jeśli chodzi o tak zwaną długość życia w zdrowiu?
No nie najlepiej. Generalnie w naszym społeczeństwie są to gorsze parametry niż w większości krajów europejskich. Rzeczywiście nasza średnia długość życia rośnie, natomiast nie rośnie aż w takim tempie średnia długość życia w zdrowiu, tak? Czyli bez chorób. My dosyć szybko zapadamy na wielochorobowość. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że u osób w kohorcie wiekowej powyżej 60 roku życia, między 60 a 70 rokiem życia, na wielochorobowość skarży się 70% seniorów, a po 70 roku życia ta wielochorobowość dotyka już 90% seniorów. Wielochorobowość to jest chorowanie przynajmniej na dwie choroby przewlekłe, które wymagają odmiennego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego.
Główne choroby dotykające naszych seniorów?
Chorujemy na to, na co umieramy, tak? Więc na pierwszym miejscu w swojej masie są choroby układu krążenia i następstwa tych chorób układu krążenia, takie chociażby jak udar mózgu. Na drugim miejscu są nowotwory złośliwe też w swojej masie, a więc najbardziej zabójczy oczywiście rak płuca, ale też rak sutka u pań, czy rak jelita grubego, no i rak prostaty. Pamiętajmy, że już teraz obecnie mężczyźni umierają z powodu raka prostaty. Kiedyś, jak ja byłem na studiach, nas uczono, to mówiono, że większość mężczyzn w starszym wieku może mieć raka prostaty, ale nie zdąży na tego raka prostaty umrzeć, bo średnia długość życia mężczyzn była stosunkowo niewielka. Teraz się już wydłużyła, no i rak prostaty dołączył do tej listy nowotworów złośliwych, które też mają wpływ na umieralność mężczyzn. Na trzecim miejscu są właśnie choroby układu oddechowego, to o czym wspominała w swojej całej masie, bo pani profesor wspominała o tym, że zapalenia płuc odpowiadają za czwartą co do częstości przyczyną zgonów, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze zaostrzenia przewlekłe, na przykład obduracyjnej choroby płuc i POHP i zapalenia płuc, to w swojej masie w całości stanowią gdyby trzecią przyczynę zgonów. Ale pamiętajmy również, że chorujemy na szereg innych schorzeń metabolicznych. Mamy zaburzenia glikemii, cukrzycę, mamy zaburzenia lipidowe, mamy przewlekłą chorobę nerek, mamy wreszcie chorobę zwyrodnieniową stawów, niezwykle dokuczliwą dla większości seniorów, co też jest zmorą w ogóle opieki geriatrycznej, bo większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ale przynajmniej znaczna ich część, jest dostępna bez recepty i seniorzy na potęgę kupują te leki przeciwbólowe w aptekach, często nie konsultując wyboru leku z lekarzem.
I dlaczego ważne jest, żeby przy tylu chorobach, o których pan wspomniał, oby nie dotyczyły one jednej osoby, prawda, ale przy tej wielochorobowości, dlaczego tak ważna jest opieka geriatry?
Tak, oczywiście. No, połączenie tej całej układanki, tak, zbudowanie, złożenie tych puzli do razem no, jest niezwykle często trudne i nasi pacjenci bywa, że przyjmują po 30 preparatów lekowych plus jeszcze suplementy diety. I tutaj jest też bardzo ważna właśnie rola geriatry. My często mówimy w geriatrii o depreskrypcji, a więc nie dokładamy pacjentowi leków, co jest naturalną tendencją, zwłaszcza u młodych lekarzy, że chcą leczyć pacjenta na wszystko, tak? Ewentualnie dokładają kolejne leki, żeby znieść potencjalne działania niepożądane leków, które włączyli wcześniej. Natomiast no, bardzo ważna w geriatrii jest właśnie ta restrykcyjna depreskrypcja, a więc raczej odstawianie leków, które są pacjentowi zbędne, niż rozszerzanie tej listy leków. Dlatego, że te leki wchodzą ze sobą w różne interakcje.
Natomiast co do samej specjalizacji, jaką jest geriatria, jej główne problemy?
No przede wszystkim to mamy za mało geriatrów. Jakoś młodzi ludzie nie chcą wybierać tej specjalizacji. No nie jest ona łatwą specjalizacją. Jest to specjalizacja bardziej szpitalna. Wszyscy chcielibyśmy, żeby procedury w geriatrii były lepiej wycenione. Byłoby to na pewno motorem napędowym rozwoju tej geriatrii. No ale tak widzimy generalnie, że trend jest taki wśród młodych kolegów lekarzy, że raczej oni unikają pracy w szpitalach, unikają pracy z pacjentem trudnym, no a niestety nie uciekniemy od tego. Duża część też geriatrów w ogóle no, z racji tego, że mamy dosyć słabo rozwiniętą infrastrukturę geriatryczną, nie pracuje w zawodzie. Pamiętajmy, że geriatria to jest często specjalizacja drugiego, trzeciego wyboru. No ja sam zanim zostałem geriatrą, zrobiłem najpierw specjalizację z chorób wewnętrznych, potem z chorób płuc, no ale widząc ogrom problemów w oddziale chorób płuc, tych problemów geriatrycznych, zdecydowałem się właśnie na zrobienie tej specjalizacji. Więc na pewno byśmy chcieli, żeby tych geriatrów było więcej, dlatego że no, według WHO, czy też no, to potrzebujemy około 2000 geriatrów, a na przykład według Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego około 3000 geriatrów obecnie w przeliczeniu na populację polskich seniorów.
Na zakończenie rady dla seniorów i ich rodzin. O co w szczególności w pierwszej kolejności zadbać, by być zdrowym? Panie profesorze.
No, mamy kilka takich składowych tego healthy aging, czyli zdrowego starzenia się, bo o swoją starość powinniśmy zadbać generalnie w średnim wieku, najpóźniej w średnim wieku, a więc pamiętajmy o aktywnym trybie życia. Seniorzy są za mało aktywni ruchowo. Musimy się więcej ruszać, potrzeba więcej sportu. Oczywiście to wcale nie oznacza, że trzeba robić seniorów olimpijczyków, ale na pewno generalnie wysiłek aerobowy połączony, czyli taki spacer przynajmniej pół godziny dziennie, to jest zbawienie dla zdrowia seniorów. Podobnie jak ćwiczenia siłowe przynajmniej dwa razy w tygodniu. Pamiętajmy o właściwej diecie. Przyjmuje się, że najkorzystniej działa dieta śródziemnomorska. No, pamiętajmy również o unikaniu zanieczyszczeń powietrza. No, nie da się oczywiście uniknąć zanieczyszczeń przemysłowych w miejscu, w którym mieszkamy, ale możemy na przykład zadbać o to, żeby samemu sobie takich zanieczyszczeń do organizmu nie dostarczać. Na przykład nie palimy papierosów, nie palimy e-papierosów i tak dalej, gdzie wdychamy różne toksyczne często substancje, a bywa, że i karcinogenne. Ja chciałem Państwu przypomnieć, że w dymie papierosowym jest ponad 200 karcinogenów, szanowni Państwo, które mogą wywoływać tak odległe nowotwory od dróg oddechowych, jak na przykład rak pęcherza. To jest kolejna rzecz. No i oczywiście badania profilaktyczne, zarówno badania onkologiczne, jak i badania nieonkologiczne i szczepienia. Szczepienia to jedna z kluczowych rzeczy do sukcesu w zdrowej starości. Pamiętajmy, że choroby zakaźne nie tylko mają swoją dynamikę kliniczną, ale również powodują zaostrzenie objawów chorób przewlekłych.
Panie profesorze, podobno szczuplejsze osoby żyją dłużej, są zdrowsze, ale w pewnym wieku to lepiej jednak się nie odchudzać?
No tak, to rzeczywiście to jest taki paradoks nadwagi. Mówi się o paradoksie otyłości, ale to bardziej jest paradoks nadwagi, że właściwie no, górna granica normy według WHO i cała rozciągłość nadwagi, jeśli chodzi o BMI, czyli tam od 23 do 29,9 BMI w kohorcie wiekowej 65-80 lat jest czynnikiem korzystnym, rokowniczym. Nie wiemy do końca,
dlaczego tak się dzieje.
Dlaczego tak się dzieje, ale się dzieje. No, podobnie jest zresztą z zapaleniami płuc, że osoby no, z nadwagą mają lepsze rokowanie w zapaleniu płuc, pomimo że hipotetycznie też potencjalnie są bardziej narażone na rozwój tego zapalenia.
Pani profesor, dlaczego tak ważne jest szczepienie u osób starszych?
Dlatego, że jeżeli kontaktujemy się z rodziną, z członkami rodziny, jeżeli prowadzimy aktywne życie towarzyskie, które jest zalecane jednak dla osób starszych, żeby nie pozostawały samotne, żeby miały kontakty z innymi ludźmi, to jednak kontakt z innymi ludźmi niesie się z ryzykiem chorób infekcyjnych, tych przenoszonych szczególnie drogą oddechową. W związku z tym szczepienia są bardzo ważne.
O problemach osób starszych i jak sobie z nimi radzić mówili dziś profesor Joanna Zajkowska, podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję pani za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Oraz profesor Tomasz Targowski, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję państwu bardzo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.